Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński. Niedziela z kulturą.
Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania audycji, w której gościem jest Andrzej Fligel. Rocznik 1954, bardzo dobry rocznik. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, z wykształcenia nauczyciel historii, a po tak zwanych przejściach znany i lubiany dziennikarz sportowy, autor świeżutko wydanej książki zatytułowanej Schowani do wora, wspomnienia byłego wychowawcy więziennego. Dzień dobry, Andrzeju.
Witam cię, Adamie, witam państwa serdecznie.
Słyszymy się świetnie, a tak na początku poczynię taką uwagę. Nie będziemy ukrywać, że znamy się ponad 40 lat. Przejechaliśmy wspólnie autostopem kawał Polski w latach 70. ubiegłego wieku, ale to zabrzmiało z tym ubiegłym wiekiem.
Ale co
oczywiste, będziemy dziś, Andrzeju, rozmawiać o tobie, o genezie twojej książki i o jej zawartości. Posłuchamy również twojej ulubionej muzyki. Zaczniemy od czasów, kiedy byłeś młody, a w radiu grała świetna amerykańska kapela Creedence Clearwater Revival. Przypomnimy ich sobie i niektórym naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że to ci się spodoba.
Tak, liczę na to bardzo.
W takim razie zaczynamy od ich wielkiego przeboju pod tytułem Lodi.
Niedziela z kulturą.
Świetna kapela, również jedna z moich ulubionych. Prawie się wzruszyłem.
Co za muza.
Bardzo wiele osób, Andrzeju, zna ciebie jako dziennikarza sportowego przede wszystkim. Obsługiwałeś igrzyska w Atenach, Pekinie i Londynie. Czym było dla ciebie dziennikarstwo sportowe?
Dziennikarstwo sportowe było dla mnie właściwie dziennikarstwo w ogóle. Chyba tym, co chciałem zawsze robić. Zawsze miałem jakieś inklinacje do wyrażania swoich opinii, zresztą znasz mnie, pamiętasz, że
tak.
Jestem człowiekiem wyrazistym, jak coś myślę, to mówię prosto z mostu. W czasach studenckich tam popełniłem chyba ze 3 artykuliki do Faktora, takie czasopismo było studenckie. Pisywałem do gazet czasami sportowych, jak się z czymś nie zgadzałem, coś mnie bolało. Nawet mi tam gdzieś wydrukowano, gdzieś tam jako młody człowiek wycinałem te listy i wydrukowane i chowałem sobie zadowolony, że proszę, wydrukowano. Więc zawsze chciałem to robić, aczkolwiek nigdy nie przypuszczałem, że mi się to uda, bo to dziennikarstwo, to pewnie byśmy musieli rozwijać temat na inną audycję. Wtedy, a teraz to jest inny świat. Wtedy, żeby się dostać do dziennikarstwa, po prostu trzeba było naprawdę bardzo dużo schodów pokonać, a dziś mi się wydaje, wystarczy nieźle pisać i się złapać na jakimś portalu i się już człowiek nazywa dziennikarzem, niestety.
Napisałeś książkę, ale nie o sporcie jednak.
No być może o sporcie jeszcze napiszę, bo tak mnie tutaj kusi, żeby opisać te 30 lat, prawie 30 lat dziennikarstwa. Napisałem książkę o tym, co przeżyłem przed przygodą dziennikarską, bo to właściwie to, co przeżyłem, czyli bycie wychowawcą, bycie funkcjonariuszem w ogóle, pracownikiem tej służby, to było czymś, co nigdy nie przypuszczałem, że będę robić i to było w ogóle dla mnie grom z jasnego nieba.
Za chwilę.
Gromem było podobnie zostanie dziennikarzem. U mnie wszystko działo się z przypadku, w sumie szczęśliwy, myślę.
A to powiedz mi proszę, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na książkę Schowani do wora, wspomnienia byłego wychowawcy więziennego?
Znaczy to dojrzewało we mnie w jakiś sposób, bo często opowiadałem różnym kolegom historyjki, że Adam, ty też pewnie słyszałeś o mnie różne historyjki, o różnych ciekawych typach, których tam
tak,
poznałem,
tak.
Z którymi miałem do czynienia, kolegom, jak jeździliśmy na mecze daleko, gdzieś do Przemyśla powiedzmy, no i gadało się w samochodzie, wiadomo, no i historyjki opowiadałem i wielu kolegom mówiło, napisz o tym. Bardzo dawno temu zacząłem coś tam pisać, napisałem chyba te 3 rozdziały, to wszystko leżało, nie wiem, bardzo, bardzo długo i tak we mnie narastało, aż w końcówce przygody z dziennikarstwem pomyślałem sobie, że jednak warto, że jednak PRL wprawdzie jest od nas oddalony o 30 lat, ale kupę ludzi teraz młodych się interesuje tym PRL-em, jaki on był, jak ludzie żyli wtedy, a myśmy tam żyli bardzo intensywnie. I też było ciekawe pytanie, jakim jest PRL za murem. No, okazał się równie zwariowany jak ten PRL na zewnątrz, ale no to były takie właśnie motywy. Pomyślałem sobie, albo teraz, albo nigdy. I to było w tamtym roku w lecie. Przysiadłem, skończyłem, kropkę postawiłem ostatnią i jest.
Długo pisałeś?
muszę powiedzieć tak, że część miałem napisane wcześniej. Wszystkie te historie, to w ogóle, co ciekawe, też miałem w głowie. Mało tego, jak już to skończyłem, to ile mi się przypomniało różnych znowu kolejnych ciekawych typów, kolejnych historii, których nie opisałem. No ale pomyślałem sobie, trudno. Pisałem ta ostatnia faza, że tak powiem, te dopięcie wszystkiego i zakończenie, to była kwestia 1,5 miesiąca dosłownie. Z tym, że miałem już sporą część napisaną, napisane postaci. Także tu nie było tak, że siadłem i 1,5 miesiąca, ale pisałem bardzo intensywnie.
Co oznacza tytuł książki Schowani do wora?
To jest pojęcie z Grypsery. Zresztą a propos, to wszyscy wiemy, słowa z Grypsery przenikają do normalnego naszego życia i są. Na przykład słowo nawijaj to jest typowe określenie grypserskie, a młodzi ludzie tak dalej mówiąc. Jarać na przykład, czyli palić papierosy, to jest Grypsery. Ale nieważne. Po prostu schowany do wora to jest gwarze grypserskiej ktoś, wokół którego narastają, pojawiają się wątpliwości. Czyli do zakładu karnego, w którym ten człowiek przebywa, przychodzi transportem inny człowiek, który mówi, że on jest podejrzany. Jest kapusiem na przykład. Albo sprzeniewierzył się zasadom grypserskim. I wtedy ci starsi grypsujący, ta cała wierchuszka, mówi chwileczkę, nie będziemy go dołować od razu, schowamy go do tak zwanego wora. Czyli nikt nie może go ruszyć, zepnąć go na dno hierarchii. Natomiast czekamy na wyjaśnienie. Jak się potwierdzają, że jest taki, czy nie wiem, zakapował, czy jest z funkcjonariuszami współpracuje, czy złamał jakieś postanowienia grypserskie, to jest dołowany. Jak się okazuje, że to jest nieprawda, znowu wraca do grupy. Ja się czułem przez te lata taki trochę schowany do takiego wora dziwnego. Z jednej strony skazani, nieufni kompletnie służbie więziennej, wychowawcom, nikomu, a z drugiej strony przełożeni, często w tamtych moich czasach, bardzo trudni, tacy, którzy lubili strasznie zewnętrzne formy, czyli mundurek, wychowawca ma ładnie tutaj wyglądać, ma tutaj trzymać linię, tak, i w ogóle, i po linii na bazie ma być. A każdy, kto się wychylał lekko z tego systemu, a ja taki niestety byłem, to zawsze miał pod górkę. Dlatego byłem tak w takim worze jakby przez te 10 lat, aczkolwiek z przerwą 3-letnią, o czym opisałem, na Krzywaniec, gdzie jest najciekawsze, najbardziej leniwe lata spędziłem w czasie tych moich 10 lat służby więziennej.
Dobrze czyta się twoją książkę. Ja ją skończyłem w piątek. W piątek ją skończyłem. Bardzo wartka narracja. Będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić, ale ja chciałbym ciebie spytać, jak człowiek o pacyfistycznych poglądach, noszący długie włosy, zakochany w muzyce zespołów The Beatles na przykład, Creedence'ów, których słyszeliśmy, zespołu Slade, który usłyszymy, i innych kultowych kapel lat 70., jak taki człowiek zostaje oficerem służby więziennej w czasach PRL-u?
Właśnie, to jest ten jeden z tych przypadków, że decyduje tak zwana baza. No prosta sprawa, mogę to oczywiście opowiedzieć, jeżeli nie zanudzę ciebie i słuchaczy.
Nie zanudzisz, właśnie o to chodzi, żebyśmy się dowiedzieli.
Właśnie pisałem pracę magisterską z Wrodnia Hitlerowskiej na ziemi lubuskiej, między innymi o obozie Amtix, Gębice Gubińskiej, taki obóz położony między Lubskiem a Gubinem, który istniał przez pierwsze 2 lata bodajże, 3 lata pierwsze wojny, tam bardzo dużo ludzi zginęło i tak dalej, nie chcę już tu się rozwijać. Nas było takich 4 magistrów, którzy pisali o zbrodniach hitlerowskich, nawet profesor dr Wąsicki, rektor nieżyjący już w USP, mówił o nas, zbrodniarze, pozwólcie do mnie, nas 4.
Barwna postać, rektor Wąsicki zresztą.
Mówi, zbrodniarze, chodźcie tutaj. No i myśmy się zdecydowali, kolega jeden pisał o Filii Grozrozen na Zielonej Górze, czyli kobiety, które w polskiej wełnie pracowały i tak dalej, i tak dalej. No i nam bardzo pomógł doktor Przemysław Michowski, to był nieżyjący już szef Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich tutaj w Zielonej Górze, przy Sądzie Wojewódzkim. I pan doktor dał mi wszystkie dokumenty tego obozu, mogłem przychodzić co dzień, pisać sobie, kopiowania wtedy jeszcze nie było, przepisywać ze zeznania. W każdym razie z tej olbrzymiej takiej teczki sądowej, bo było dochodzenie polskie, starano się znaleźć sprawców tych morderstw, po prostu zrobiłem pracę magisterską. Dołożyłem trochę ogólnego tła i praca powstała w ten sposób. No i jak żeśmy już obronili pracę, postanowiliśmy pójść do pana doktora z kwiatami, z podziękowaniami, a jeszcze wcześniej dodam, że to były lata 70. Młodzi słuchacze w ogóle tego mogą nie kojarzyć, a ty pewnie to pamiętasz, na mieszkanie się czekało w Zielonej Górze lat 25?
Tak,
27.
Tak było.
No i ja mając 24 lata, 5 skończonych w studiach, pomyślałem, że jak dostanę mieszkanie w wieku lat 50, a już miałem na świecie, już był syn, bo Radek miał już wtedy prawie 3 lata, to pomyślałem sobie, że to kiepsko będzie. No i żeśmy się z żoną wyprowadzili na wybrzeże do Stegny Gdańskiej. No pięknie nad morzem, okoliczności przyrody, do morza 600 metrów z domu. Żona dostała pracę jako matematyk, a ja miałem być historykiem. No i jak to w życiu bywa? Jak obroniłem pracę, pan dyrektor szkoły zaczął zmieniać wersję, że może harcerstwem się zajmę. Byłem w harcerstwie, jak wiesz, razem z tobą w Makusynach.
Tak,
bardzo
tak.
Lubiłem harcerstwo, ale nie chciałem być organizatorem. A wtedy było tak za komuny, że dyrektor na radzie był pan drużynę Zuchów, pani drużynę harcerską. I to było w ramach obowiązku. No i wykręcałem się, nie chciałem tego przyjąć. I tylko parę godzin historii. A dodam, że miałem być pierwszym magistrem w tej zbiorczej szkole gminy. Magistrem historii, pierwszym. Więc byłem napalony, nastawiony, mapy przeglądałem. Tu gabinet sprzątałem. Się okazało, że nie, że jednak harcerstwo, że tak musi być i tak dalej. No to się wkurzyłem straszliwie i doszło do tego naszego spotkania z doktorem Michowskim przy kawie. No i doktor pyta, gdzie pracujecie? Kolega mówi tu, drugi tu, trzeci tam, a ja mówię, a ja wstępnie nad morzem, ale jestem niezadowolony, wściekły, bo dyrektor mi obiecał historię i mi nie dał. A on mówi, a wie pan co? A ja przed chwilą z naczelnikiem więzienia, zastępcą, rozmawiałem, to mój kolega serdeczny i mówił, że potrzebują młodych, wykształconych ludzi. A jak u pana z wojskiem? Ja mówię, kategoria A, przeniesiony do rezerwy. Dodam, że mój ojciec mi to załatwił z jakimiś tam pułkownikami sztabowymi, tutaj gościł ich bardzo dużo w domu, bo no, to było ważniejsze.
To była ciężka praca, to była.
Ciężka praca, a poza tym kiedyś wojsko to było, załatwić wojsko to było tak jak obronić pracę magisterską, bo rok wyrwany, a ja pacyfista, długowłosy człowiek, hipisujący trochę w życiu, gdzie wojsko? No i pan doktor mówi, wie pan co? A chce pan tam, mieszkanie dają w ciągu roku, ja nie mieszkanie, w ciągu roku lampka mi się zapaliła. No i zadzwonił przy mnie. Słuchaj, cześć, mam tu takiego magistra, porządny chłop, duży magister, kategoria A, historyk z wykształcenia. On mówi, że podjąłby pracę, a naczelnik do niej przyjdzie. No i ja z sądu wojewódzkiego do aresztu, ja wiem, 600 metrów, cyk, cyk, cyk. No i zjawiłem się do naczelnika. No i ta rozmowa zdecydowała o dalszym moim życiu, ponieważ naczelnik jak mnie zobaczył, oczywiście powiedział, wie pan, trzeba by się ostrzyć. Ja mówię, dobra, tam mieszkanie w ciągu roku, to się mogę ostrzyc. No i mówi, dobra, ja mówię, wie pan co, jeszcze z żoną porozmawiam. No i tutaj dodam, że moja żona Krystyna, której dedykuję tę książkę, jest tak wspaniała, że wszystkie moje brewerie i szaleństwa zawsze popierała i zawsze mnie wspierała i mówi, dobra. Chociaż ona tam już pracowała prawie rok, była wdrażona, miała sukcesy w tej szkole, miała przyjaciół, nad morze mieszkaliśmy. Dobra, jak tak chcesz, a jeszcze dodam, w teatrze grałem amatorskim w Zielonej Górze, w Teatrze Forum, 16 czy 15 lat łącznie i strasznie koledzy grali, premiery, festiwale, jeździli na festiwale, a ja miałem być daleko. No i wtedy chwila zdecydowała, wprawdzie sprawdzano mnie długo, całą moją rodzinę, nie wiem jak jest teraz, ale tam całą genealogię, wujków, rodziców, wyszło po 3 miesiącach, a już musiałem podjąć pracę, bo jeszcze nie było pewne, że mogę przyjść do pracy. No i zostałem mianowany nauczycielem, to też ciekawe, mam gdzieś tam mianowanie, a na drugi dzień przyszedłem do dyrektora z prośbą o zwolnienie. Dyrektor prawie tam z krzesła nie spadł, bo to jest szokujące. Chciał mnie przekupić możliwością bycia w czasie wakacji przewodnikiem w obozie Stutthof, który od mojego domu, nie wiem, 2 kilometry niecałe leżał, ale nie dałem się. Dyrektor powiedział, że nie puści mnie od razu, 3 miesiące odczekałem, no i tak w lutym 80 roku zjawiłem się pół roku po skończeniu studiów w areszcie jako wychowawca. I tak to było, przypadek, chwila, moment i zadecydowało o 10 latach kolejnych.
Andrzeju, mam w zanadrzu kolejny twój ulubiony kawałek. Tym razem usłyszymy grupę Slade w koncertowej wersji ich przeboju Everyday.
Coś pięknego.
Niedziela z kulturą.
Takiej muzyki słuchaliśmy w latach naszej młodości.
Tak jest.
Andrzeju, gdybyś nie odszedł ze szkoły i nie został wychowawcą więziennym, to nie powstałaby twoja książka. Jest chyba pierwszą w Polsce, która w tej formie pokazuje realia PRL-owskiego systemu penitencjarnego. Dlaczego uznałeś, że to wszystko warto pokazać?
No dlatego między innymi, że powiem tak, jak tam pracowałem i dotykały mnie różne śmieszne, dziwne historie, to sobie mówiłem, mój Boże, żeby to Jarosław Haszyk, którego szwejka jestem fanem, którego przeczytałem, mógłbym startować w konkursie na temat wiedzy z tej powieści, żeby to Jarosław Haszyk mógł zobaczyć, oczywiście już nie żyjący, albo Sławomir Mrożek, który wtedy oczywiście żył, ale w Polsce go nie było, bo został, nie mógł wrócić do naszego kraju, żeby oni to mogli zobaczyć, co tam się dzieje, jakie tam są paradoksy, jakie tam są śmieszne historie, jakie tam są idiotyzmy, no nie wiem, no pewnie nie ma czasu na antenie, żeby o tych historiach pewnie szczegółowo
jest opowiadać. Jest czas, mamy sporo czasu jeszcze.
No dam przykład, to jest autentyczna historia. Dyrektor generalny więziennictwa kiedyś w jakimś zakładzie karnym w Polsce zobaczył funkcjonariusza z sumiastymi wąsami. Zdębiał, jak to? Czemu ma takie wąsy? No to on zameldował się, jakiś sierżant zameldował, pokazał, że ma w dokumencie, że ma w dowodzie osobistym i że ma w legitymacji służbowej. No to pan generał zarządził, żeby w wszystkich okręgach, wszystkich zakładach jeździli komisarze i sprawdzali, jak funkcjonariusze mają wąsy. Czy mają takie jak na zdjęciach, czy nie? Jak nie mieli jak na zdjęciach, to mieli przycinać albo golić. No, no przecież to jest jakiś, to jest aberracja. To jest aberracja i paranoja na przykład, nie? Poza tym zawsze mnie dziwiło, że z jednej strony przepisy mówią, bo inaczej, przepisy mieliśmy całkiem mądre. One nie były, one właściwie tak mówiąc szczerze, nie odbiegały od dzisiejszych. Tam było wszystko pięknie wyłuszczone. Tam słowo resocjalizacja przebijało się na każdej stronie naszych przepisów. W kodeksie karnym wykonawczym jest to samo. Natomiast realia tak skrzeczały jak cały PRL. No, jeżeli ja powinienem mieć na oddziale 60-70 tymczasowo aresztowanych, ukaranych przez kolegium, po prostu osadzonych, to ja bym z nimi naprawdę mógł fajną pracę prowadzić. Ja miałem 170. No i ode mnie wymagano, żebym, nie wiem, żebym tak samo pracował i żebym tak samo świetnie te akta wypełniał, jak przy tych 60. To jest niemożliwe. Więc się robiło głupoty, pisało się notatki wychowawców spod metra tak zwane. No trudno, skoro się jest wariackim świecie, trzeba po wariacku postępować. Zawsze tak uważałem. A byli tacy przełożeni, którzy mówili, nie, przepisy są znakomite, robimy tak jak jest założone. Co oczywiście było idiotyczne i powstawał kociokwi kompletny, także ja się z tym czułem najgorzej. Bo same stosunek do skazanych, rozmowy z nimi, rzeczy, to nie. Natomiast strasznie mnie wkurzali przełożeni i te idiotyczne przepisy.
Opisujesz w książce historie niezwykłe. Pojawia się tutaj cała galeria ludzkich typów, którzy trafiali przed twoje oblicze, a to rzeczywiście byli ludzie, no, takim bardzo znaczny przekrój społeczny, to chcę powiedzieć, trafiał przed twoje oblicze.
Dokładnie.
Jest tam i wiceminister, są nigeryjscy studenci, romscy złodziejaszkowie, morderczynie i mordercy, grypsujący i niegrypsujący. To jest takie jakieś wielkie wysypisko ludzkich losów. Unikasz w swojej książce moralizowania. Ona, na ile ją dobrze zrozumiałem, nie ma być żadnym memento.
Absolutnie nie. Właśnie chciałem od początku, cieszę się, że tak to czytasz i mam nadzieję, że czytelnicy też tak to odbiorą. Aczkolwiek miałem głos jeden na przykład od osoby, którą bardzo szanuję, która mówi, że brakło mu refleksji w tej książce. Ja chciałem uniknąć jakiegokolwiek patosu, jakiegokolwiek mówienia, że tu, prawda, niosłem jakiś kaganek oświaty wśród tych skazanych, no i tak się poświęcałem i tak starałem się ich wychować, przekonywać do normalnego życia. Absolutnie nie. Ja pamiętam, że mój kierownik, aczkolwiek bardzo porządny człowiek, natomiast mający takie klapy służbowe na oczach, rozmawiał ze skazanymi w ten sposób. Zaczynał od tego, żeby pamiętali, co zrobili, dlaczego oni są za kratami. I potem, co społeczeństwo z nimi zrobiło i zrobi, bo wyrok ich czeka. I dopiero jak będą zachowywać się porządnie, to mogą wrócić. Przecież taki skazany, twardy recydywista, to patrzą na niego jak na gościa z innego świata. Przecież to w ogóle nie trafiało do tego człowieka. Na przykład, no, daję ci kolejny przykład absurdów. Zakaz czytania kryminałów w kryminale. Nie wolno. Jak był film kryminalny, nawet fajny, świetny. Nie wiem, czajna ta uleciał w telewizji. Nie można puścić skazanych na ten film, bo to jest kryminał, bo tam ktoś kogoś tam morduje, czy tam jest sprawa kryminalna. Przez bzdura. I w ten sposób kazano mi na przykład puszczać na technikum rolnicze skazanych, a oni klęczeli, panie wychowawco, nie, technikum rolnicze, nie wychodzimy na telewizję. To były takie właśnie czasy. Dlatego chciałem uniknąć tego właśnie patosu, też tego na przykład mówienia, że jak to ja po prostu, bo ja stawiałem się tam szefom swoim, ale stawiałem się nie z powodu tego, że nie wiem, że byłem jakimś tam, nie wiem, na sztandarze walki z komunistycznymi władzami więzienia, nie, po prostu stawiałem się, bo mnie wkurzali, bo czasami jak się ma 25 lat, to się patrzy na świat inaczej, jak się ma 50 czy 60.
Jasne.
I po prostu, no, wkurzało mnie ten świat i czasami postawiłem się i czasami idiotycznie, no, dam ci przykład, no, z naczelnikiem rozmawiam i mówię, panie naczelniku, jesteśmy ludźmi inteligentnymi, jak sądzę, no to naczelnik skoczył wyżej niż biurko moje. No, tak jest. Dzisiaj bym tak nie powiedział do swojego szefa żadnego, nawet takiego, którego mnie lubił. Ja kiedyś byłem młody, zapalczywy i co mi tam. Także chciałem absolutnie uciec od właśnie czegoś takiego. Poza tym od tego gadania, ilu skazanych wtedy w Polsce było, jakie to były warunki, no bo warunki były wariackie. Były cela czteroosobowa, a ludzi mieszkało 7 i 3 spało na sianie, tak zwane, na podłodze, na materacach. Czyli normy były na metry, było przy każdej celi normy napisane, które nie były w ogóle przestrzegane. No jak rozmawiać z ludźmi w upale, przychodzę do celi, jest 7 ludzi, upał straszliwy, okna tymi blendami przysłonięte. Jak ja mam mówić o porządku w celi? Że oni mają ładnie wyglądać na przykład, nie? Jak są zapoceni, wykończeni ci ludzie. Ja, dlatego tu był straszny rozdział. Mnie to tak wkurzało, że ja nie mogę nic więcej zrobić. Czasami nawet jak z tymi skazanymi tak żeśmy wzrokiem się porozumiewali, jak mój kierownik coś tam takiego mówił, że panowie, no jak jesteście tak, wyglądacie? No jak mają wyglądać? Jak są 4 łóżka, 7 ludzi i jest upał i cela wąziutka. No jak ci ludzie mają wyglądać? Także to były te historie. Także absolutnie bez patosu, trochę chciałem pójść właśnie w wyciąganie takich historii pozytywnych i też negatywnych, bo nie ukrywam, że wielu tych ludzi, starałem się wielu pomóc, wielu wyszło na ludzi, no a wielu skończyło, naprawdę, no zostało potem, przyszli do mnie jako 17-latkowie, a zostali niestety prawdziwymi bandytami.
Twoja książka przypomina mi trochę serial 40-latek i inny serial 07 Zgłoś się. Jest w niej rozległa panorama Polski Ludowej. Ja już tutaj wspomniałem o tym wiceministrze, no, o ludziach grypsujących, niegrypsujących, o takich potocznych złodziejaszkach, ale też i o prawdziwych mordercach. Jedną z wielu opowieści, którą zapamiętałem, jest kryminalna historia rolnika, człowieka o kryształowej opinii. Co ciekawe, sam wybrał kryminał z powodu rozwiniętych uczuć rodzinnych. To ciekawa niezwykle historia. Opowiesz?
No oczywiście, no bo to właśnie pokazuje paradoksy tamtych czasów. Spotkałem człowieka, ja wiem, nie pamiętam, no taki pod 60. Siwy, starszy pan, zupełnie nie z tego świata. Zobaczyłem zarzut kradzież kombajnu, czyli kradzież mienia znacznej wartości. Pomyślałem sobie, Boże kochany, po co on kombajn ukradł? No i przy pierwszej rozmowie, bo to pewnie nasi słuchacze pewnie nie wiedzą, że wychowawca w więzieniu, tak jest pewnie też teraz, z każdym, który nowo przybywa, musi przeprowadzić rozmowę. Nawet z tym, który ma wyrok 2 tygodnie albo 3 tygodnie, tak samo musi z mordercą albo z gościem, który będzie siedział przez 25 lat. Rozmowa wstępna, czyli jego status, wykształcenie, powody popełnienia przestępstwa, co on musi zrobić i tak dalej, i tak dalej. Po wyroku jest kolejna rozmowa, jak ten człowiek dostaje wyrok, jak on ma dojść do warunków zadzwonienia, co ma robić, żeby z tego więzienia wyjść. I tego człowieka dostałem, który miał wyrok bodajże 2,5 roku, 1,5. To nie był wielki wyrok, ale to był 2 lata chyba. To bezwzględnej odsiadki. No i pytam go, czy zawód rolnik posiada, czy jakieś tam gospodarstwa małego rolnego, i on mówi tak.
Ale miał też kryształową opinię przecież. To był działacz społeczny.
No wspaniałą, działacz społeczny. Wszyscy go tam w ogóle to na sądzie zeznawali, żeby go nie karać, no ale nie było wyjścia, ponieważ mówi tak, panie wychowawco, co miałem robić? Mam córkę, która pierwsza w rodzinie studia kończyła. No i wie pan, no mówi, nie wstydziła się zapraszać do mnie, do biednego domku na wsi, koleżanki, a to on mieszkał w jakiś, on mieszkał gdzieś blisko, nie pamiętam, blisko Zielonej Góry chyba, czy blisko, każdy przy mnie, około, blisko miasta lubuskiego, któregoś nie pamiętam. No i on mówi, że wie pan, panie wychowawcy, no i co ja miałem zrobić? Dziewczynie nie mogłem w żaden sposób pomóc, a tak się świetnie uczyła. I tak jej głupio było, że koleżanki mają wszystko. Jedna dostała od ojca samochód, druga tam jakiś tam, a ona nic, tylko się uczyła i w polu mi pomagała. I pomyślałem sobie, że zrobię jej niespodziankę. Ja mówię, no i co? Mówi, ukradłem kombajn z PGR-u. Sam sobie mówi, nikt go nie pilnował. Ja mówię, jak ukradliście? No po prostu jestem mechanikiem też z zawodu. Siadłem i pojechałem i sprzedałem go, mówi, do pośrednika, do pasera. I paser sprzedał, mówi, za ten kombajn kupiłem córce malucha. I pan sobie wyobrazi, ona broni pracy magisterskiej, a ja tym maluchem czekam pod uczelnią. Córka wyszła z koleżankami, córeczko, tu są kluczyki, masz od ojca prezent. I mówi, co tam, mówi, potem oczywiście doszli, zaraz to podpierdzielił. Mnie złapali, mówi, posadzili, mówi, sprawę ma paser, ale córce już nie odebrali, bo to ona odkupiła od kolejnego gościa i mówi, córce nie odebrali. Dostałem, mówi, 1,5 roku, ja mówię, nie mogliście sprzedać pola i kupić córce ten kombajn, macie pole. On mówi, bo jeszcze forma by była do skazanych, to też trzeba powiedzieć. On mówi, ale wie pan co, nie pomyślałem, że mogę sprzedać pole. No i proszę, i zrobił córce prezent. I takich paradoksalnych sytuacji było w więzieniu bardzo dużo. No, na przykład siedzieli żołnierze zamykani. Teraz prawie ich pewnie nie ma, bo już nie ma wojska. Wojska, nie ma poboru, żołnierzy z poboru. Bardzo dużo żołnierzy siedziało, nie wiem. Miałem przykład, że kucharz kapral gotował obiad, przyszedł sierżant i coś zaczął mu marudzić, uderzył go chochlą w głowę, no i tymczasowy areszt. Uderzenie starszego stopnia, nie ma wyjścia.
No tak.
Walnął chochlo, bo mu tam marudził, że zupa jest niedobra. Przypadek, ale życie zmarnowane tego człowieka, bo chyba rok dostał.
Andrzeju, czytając twoją książkę, przypominałem sobie prasowe kroniki kryminalne z dawnych czasów PRL-u. Ja o tych ludziach tylko czytałem, ty z nimi stykałeś się zawodowo. Takich ludzi jak Kalibabka było wielu. O Kalibabce zrobiono film, ty piszesz o Krzyśku, notorycznym naciągaczu kobiet. To też jest historia filmowa, która bardzo wiele mówi o obyczajowości minionej epoki, ale może też o czymś dużo więcej.
Jasne, no Kalibabka, zresztą muszę powiedzieć, pewnie Adam o tym wiesz, państwo nie wiem czy wiedzą, Kalibabka buszował też w Zielonej Górze. tak, Zielonej tak, Górze tak. i w okolicy, oczywiście. No, to jest właśnie gatunek ludzi, którzy są w więzieniu bardzo wygadani, skazani oszuści. Oni są wygadani, oni są bardzo fajni. Z nimi się rozmawia, z nich można by napisać książkę o nich na przykład. No ten mój Krzysio, to ja go kiedyś pytałem, mówię, słuchaj, facet miał chyba 7 wyroków po roku. Bardzo drobne sprawy, bo on mówi, że on nie kradł dużą łychą, on brał małą łyżeczką, on tych ludzi nie ograbiał z wszystkiego, a miał system taki, że przeważnie plątał się po dworcach, gdzieś tutaj w okolicy Zielona Góra, Żagań, Żary, Gorzów, Poznań czasami, i wyszukiwał jakieś młode kobiety, które wyglądały mu się, że tak są, nie wiem, tak lekko zahukane. Takie nie jakieś atrakcyjne, odstrzelone, które są takie, widać, że są takie mocne, tylko takie bardziej zahukane. No i przedstawiał się jako człowiek, który, jego ojciec jest pułkownikiem, w zależności od sytuacji, wiceministrem, pułkownikiem, matka lekarką znaną. I on się tu zaplątał, jest skłócony oczywiście z ojcem, wraca do Warszawy, no i zabrakło mu na bilet, bo go okradziono przed chwilą. No i poznało taką panią, zaczęli rozmawiać. Pani mówi, że tutaj pobliżu mieszka, blisko z tą wioską, jeżeli pociąg zaraz jemu uciekł, no to może podjedzie do nich. No i tak Krzysiu podjeżdżał do tych rodziców, rodzice widzieli gościa, a ubrany był elegancko, taki super, walizeczka, bajery. No i tam sobie żył z tą kobietą, z tą dziewczyną, planowali potem oczywiście ślub po 2 tygodniach czy 3. Wszystko było pięknie, ładnie, a Krzysiu się zwijał potem. I on nie miał dużych pieniędzy, on tych ludzi nie ograbiał. Tam raz miał jedną sprawę, że teściu dał na obrączki, zdaje się. On z tym pieniędzmi trzymychnął na obrączki. I to miał chyba wyrok troszkę dłuższy, chyba nawet 2 lata. Natomiast miał wszystko do roku. No niestety trafił raz na byłego milicjanta, który był jednak był czujny, że coś mu tu nie gra. I ja go właśnie pytałem, Krzysiu, chłopie, no ty nie wyglądasz na studenta AGH. Aha, był studentem AGH cały czas. AGH, magisterka rozpoczęta. On mówi, panie wychowawcy, bo ja brałem mądrze, ja brałem głupszy od siebie, no i... Ale co ciekawe, jak ogłoszono amnestię, tam była amnestia i tam wszystkie wyroki do roku, no to Krzysiu pierwszy wyskoczył na wolność, mają wszystkie wyroki praktycznie do roku, tam został mu jeden, który już odbył. Także mówi, lepiej tak, widzi pan, ktoś zrobi jedno włamanie, ma 3 lata, musi siedzieć, a ja mam amnestię i już jestem na wolności. Pytam go, będziesz dalej to robił? Mówi, no zastanowię się, czy warto żyć uczciwie. Po oczach widziałem, że będzie dalej oszukiwał.
Andrzeju, fajnie się rozmawia, nie chcę tego przerywać piosenką, którą miałem zaplanowaną, zatem rozmawiajmy dalej, a piosenkę zrobimy na koniec. Napisałeś książkę bez zadęcia, moim zdaniem. To jest jej dużą wartością. Tak to odbieram. Pokazujesz absurdy systemu penitencjarnego, jego porażki w takim trochę duchu Woody Allena, który w jednym ze swoich filmów powiedział, że łatwiej byłoby zresocjalizować pająka. Ale nie brakuje też pysznych historyjek, jak w obliczu takiej porażki resocjalizacyjnej, którą ponieśliście, to właśnie w tym stylu Woody Allena, postanowiliście zaprosić do aresztu króla Romów. To jest pyszna historia.
Tak, bo ja to jeszcze dodam na wstępie, że kiedyś miałem taką długą rozmowę z recydywistą, takim starym recydywistą, mówiłem mu, pokazywałem mu, że bez sensu te jego kradzieże, wyliczyłem mu, że siedzi za jakieś śmieszne pieniądze, ukradł głupoty, że masz życie rozbite. On wie, co mi powiedział na koniec, panie wychowawco, pan mnie przekonał, nikt tak ze mną nie rozmawiał, wie pan, co ja zrobię? Ja już nigdy nie dam się złapać, więc tak ryknąłem, że oddziałowy przybiegł go zabrać, bo szlak mnie trafił. Tyle się nagadałem, on mówi, że się nie da nigdy już złapać. Takie wnioski, ale jeśli chodzi o tego króla Romów, to mieliśmy kiedyś takiego przedstawiciela właśnie mniejszości cygańskiej, strasznie niedobrego chłopaka. Pierwszy raz siedział, 18 lat, szalał, naprawdę szalał, nie chciał słuchać wychowawcy, naczelnika, był karany, próbowaliśmy go nagradzać, nic, po prostu nic. Śleżył ze skazanymi, śleżył z funkcjonariuszami, po prostu diabeł. I mój naczelnik wyczerpał, mój zastępca naczelnika, całą gamę kar. I przypomniał sobie, że chodził do szkoły z królem cyganów z jego miejscowości. I mówi, ten był z tej samej miejscowości. Mówi, kurde, wezwę tego króla, jak myśmy nie dali rady, może król cyganów. No i siedzę gdzieś za biurkiem, dzwoni sekretarka. Andrzej, chodź, bo tutaj szef cię wzywa. No przychodzę, siedzi taki Rom, taki 50-paroletni Rom, złote guziki, taki z brzuchem podkaźnym, mój naczelnik. Gadają sobie przy kawie, jak to było w podstawówce, że tam się znają od podwórku, bo mieszkali podwórko w podwórko. No i mówi, to jest wychowawca. Andrzej, powiedz, co tu ten człowiek wyczynia. Ja mówię, no wie pan, mamy 3 światy. Nie słucha, jest niegrzeczny, wulgarny. Mówi do naczelnika po imieniu, to każ go wezwać. No i wezwali go. No i pamiętam, że ten tymczasowo aresztowany wtedy, on był wtedy podejrzany, przed i zaczął meldunek. Obywatelu naczelniku. Ten Rom zrywał się za tego biurka od naczelnika, z tej kawy, z tego stolika, nie jak gość takim brzuchem, zerwał się i trzasnął go pięścią w gębę. Ten biedny cygan się przewrócił palmę i trzymał się za nosem i powiedział: słuchaj przełożonych, jeszcze raz się dowiem, że ty coś zrobiłeś, to zobaczysz, zobaczysz, co będzie z tobą. No i tyle.
Czyli to były... To były takie też...
No i się okazuje,
też...
chłop się uspokoił. System nie dał rady, a król cyganów miał sposób dać mu po prostu w nocha i powiedzieć mu, co będzie z nim, co zrobić z nim społeczność cygańska, jak on nie przestanie szaleć.
To świetny, tak to świetny komentarz. Po spotkaniu autorskim w Zielonej Górze zostałeś zaproszony do aresztu śledczego. Jak to przyjąłeś?
No przyjąłem to bardzo ciekawie, ponieważ oczywiście tam już nie ma nikogo, z kim pracowałem, bo ja skończyłem w cudzysłowie karierę. Zresztą muszę powiedzieć, że kończyłem już jako szef wychowawców, bo byłem 3 lata w Trzybańcu, 6 lat byłem wychowawcą i na ostatni rok wróciłem jako kierownik penitencjarny, pełniący obowiązki, czyli już byłem na stanowisku, bo można być kierowniczym. Już odchodziłem z tego wyższego stanowiska, ale tam już nikt nie pracuje, z ludzi, którzy oczywiście ze mną pracowali. No i było mi bardzo miło, jak do mnie podeszła wieczniczka z zakładu dwóch funkcjonariuszy, którzy byli na spotkaniu i w imieniu naczelnika zaproszono mnie na kawę, na zwiedzenie zakładu. No i byłem w czwartek, było bardzo miło. Obejrzałem cały zakład, no zmieniło się tam bardzo dużo, naprawdę to w porównaniu z tym moimi burymi, ścinnymi lamperiami na ścianach, to teraz jest inny świat. No byłem na oddziale, w którym pracowałem, oglądałem pokój wychowawcy, niestety już tam, gdzie ja byłem, nie ma, po drugiej stronie korytarza jest, no ale popatrzałem na te wszystkie mury i no pomyślałem sobie, że świat się zmienia i jednak służba też się zmienia od wewnątrz, jest technika, monitoring, zupełnie inny świat. Poza tym zmieniło się też bardzo dużo. Bo ja jeszcze jak pracowałem, to do skazanych mówiło się na wy. Sytuacja idiotyczna, no słuchajcie, chodźcie. A teraz się mówi na pan. Wielu funkcjonariuszy mówiło na ty do skazanych, co mnie strasznie wkurzało, jak młody człowiek, młody klawisz, kapral woła do siwego skazanego. No hono tutaj. Mnie to strasznie raziło. Mnie to przerażało. Teraz jest zupełnie inaczej. Jest forma wy... Inaczej. Teraz jest to nastawione bardziej, skazany jest traktowany bardziej podmiotowo, a nie przedmiotowo. Dziś było bardziej przedmiotowo. Kraty były ważne, jasne. Okna, a wychowawcy znacznie.
Andrzeju, i na koniec naszej rozmowy, ponieważ czas biegnie nieubłaganie, zapytam, gdzie i kiedy będą najbliższe spotkania z tobą.
Więc najbliższe spotkanie mam, jeżeli wszystko będzie dobrze, 15 października w Żaganiu, w Pałacu, w Bibliotece w Żaganiu, a następne, oczywiście one są cały czas w organizacji, następne, które już jest potwierdzone, 4 lub 5 listopada w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś by chciał pogadać, przeczytać, książkę kupić po cenie promocyjnej, można powiedzieć, porozmawiać o tych trudnych tematach, to zapraszam serdecznie.
A ja bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Okrasimy ją jeszcze jednym utworem zespołu The Beatles. Dzięki, Andrzeju.
Serdeczne dzięki tobie i państwu, było mi bardzo miło.
Po utworze When I'm 64 usłyszymy jeszcze Andrzeja Pieszchałę i Grzegorza Bugaja. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. Eł jak Łącki. Zbigniew Łącki, gorzowski fotograf, fotografik i działacz kultury. Urodził się 11 grudnia 1917 roku w Gdańsku. Zmarł 15 sierpnia 1973 roku, pochowany na gorzowskim cmentarzu komunalnym. W roku 1935 ukończył szkołę wydziałową imienia Karola Libelta w Poznaniu i na ochotnika wstąpił do wojska. W 1937 roku skończył służbę jako telegrafista 7 batalionu telegraficznego. Z kolei w 1938 roku rozpoczął pracę w zakładzie zegarmistrzowsko-jubilerskim. W następnym roku, czyli 1939, otrzymał wezwanie do wojska. W kampanii wrześniowej trafił do niewoli, ale udało mu się uciec i w grudniu tego samego roku przedostać się do Budapesztu. W czasie II wojny światowej przebywał więc na Węgrzech, gdzie wyuczył się zawodu zegarmistrza i zainteresował fotografią. Po wojnie osiedlił się w Gorzowie. Prowadził zakład zegarmistrzowski przy ulicy Sikorskiego w budynku na miejscu, którego stoi dziś Park 111. W latach 60. zdobył dyplom mistrzowski w zawodzie fotografa. 19 września 1954 roku z jego inicjatywy powołano w Gorzowie oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, przekształcony w lipcu 1961 roku w samodzielne Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Był pierwszym prezesem oddziału PTF, a potem GTF. Funkcję tę pełnił przez lat 16. Do jesieni 1969 roku zrezygnował z powodu choroby. Był uznanym i cenionym fotografem zawodowym, ale interesowała go przede wszystkim fotografia artystyczna. Pozostawił znaczny dorobek będący w posiadaniu rodziny. W twórczości preferował akty i portret. Zainteresowanie fotografią zaszczepił wielu młodym fotografikom. Był m.in. członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, działaczem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz radnym Miejskiej Rady Narodowej. Jako pierwszy otrzymał nagrodę Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Na dorocznych wystawach GTF przyznawana jest nagroda za portret imienia Zbigniewa Łąckiego. Włodzimierz Korsak podkreślał w swoim pamiętniku, że Zbigniew Łącki z wielką chlubą prowadził towarzystwo fotograficzne, jednocząc liczne szeregi fotografów, przeważnie amatorów, którzy zawsze otrzymywali od swego prezesa rzetelne, fachowe i życzliwe wskazówki i porady. Nagrody w dorocznych wystawach GTF. 1955 bez tytułu trzecia nagroda, 1956 sukiennice pierwsza nagroda i przystań nagroda trzecia, 1957 schody pierwsza nagroda oraz druga nagroda za całokształt twórczości, 1958 schody druga nagroda, podwórko czwarta nagroda, 1959 kompozycja pierwsza nagroda, świetliki druga nagroda, armaty pokoju trzecia nagroda, akt czwarta nagroda. Zakłócony ład i kompozycja 1961, dwie drugie nagrody. W tym samym roku portret aktorki Ludwiny Nowickiej, nagroda specjalna. 1964 bez tytułu druga nagroda. 1966 pejzaż zimowy druga nagroda, akt nagroda trzecia. 1967 pełnym wiatrem druga nagroda, stary mur i pan dyrektor dwie trzecie nagrody. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych oraz słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Ze świata popkultury.
Czymże byłby dzisiejszy świat bez seriali? Bez wątpienia o wiele bardziej nudny. Starsze pokolenie śledzi te produkcje, które są z nami od lat. 2000 któryś odcinek nie jest niczym specjalnym. Nieco młodsi natomiast szukają coraz to nowszych wrażeń, a jest w czym wybierać, bo rynek serialowy to miliony, o ile nie miliardy dolarów. Są więc platformy, które od lat wciągają widzów w kolejne historie. Czasami zabawne, innym razem brutalne, w najprzeróżniejszych gatunkach. Dlatego nie jest najłatwiej wybrać te najciekawsze seriale. Mimo to od 72 lat przyznawana jest nagroda Emmy zwana telewizyjnymi Oscarami. Tydzień temu, z niedzieli na poniedziałek, odbyła się kolejna gala, inna niż poprzednie, bo w okresie pandemii, więc nie było publiczności, choć pojawiły się kartonowe postaci. Śmiechy i oklaski były puszczane z puszki. Całość prowadził Jimmy Kimmel, który nazwał tegoroczną edycję Pand-Emmy. A do studia wchodziły co jakiś czas kolejne gwiazdy, które ogłaszały zwycięzców. Wśród nich Jennifer Aniston walcząca z gaśnicą. Kto okazał się największym zwycięzcą? Serial Watchmen, czyli Strażnicy, który zdobył 11 statuetek w najważniejszych kategoriach. Powstał na podstawie komiksu Alana Moore'a i Dave'a Gibsona, a opowiada o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania. There's a vast and insidious conspiracy at play. I've told you about it. My head would explode.
Who are you?
Maybe I'm Dr. Manhattan.
Kolejny wielki wygrany to Sukcesja z 7 statuetkami Emmy, między innymi dla najlepszego serialu obyczajowego czy najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu obyczajowym, czyli dla Jeremy'ego Stronga, wcielającego się w Kendalla Roya. Sukcesja to historia rodziny Royów, czyli Logana Roya oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Wester Royco, jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. A waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową rodziny, zaczyna wycofywać się z działalności. Produkcja pokazuje również, do czego zdolny jest człowiek pragnący osiągnąć sukces za wszelką cenę. Wyróżniają ją błyskotliwe, aczkolwiek surowe dialogi, no i intrygi.
Synu, biznes to zawody. Nie można być słabym, bać się konfliktów. Obawiam się, że jesteś miękki. Musisz spróbować go zniszczyć. Nie mówię, że będę lepszym dyrektorem. Właśnie to powiedziałeś.
Jak na razie powstały 2 sezony Sukcesji. Prace nad trzecim mają ruszyć tej jesieni. Wielkim zaskoczeniem 72. gali rozdania telewizyjnych Oscarów był kanadyjski serial komediowy Schitt's Creek, który wygrał we wszystkich najważniejszych komediowych kategoriach. A to z kolei historia rodziny magnata sklepów wideo Johnny'ego Rosa, który nagle traci cały majątek i z całą rodziną przyzwyczajoną do luksusów musi przeprowadzić się do małego, przygnębiającego miasteczka tytułowego Schitt's Creek. Ten serial bawi już od 5 lat.
David, help me with the doors.
No, I can't. I just got out of the shower.
I need help with the doors.
David, help him with the doors.
You help him with the doors.
No!
David, could you help me with the doors?
It's air drying.
Pick up a hammer and nail this coffin shut.
Propozycja galerii Gorzowskiego Miejskiego Ośrodka Sztuki w oczekiwaniu na konieczną wszak zmianę zawiadowcy tej ważnej miejskiej instytucji Nawy Kultury, Made in Ready, Rzeczy, Działania, Symbole, łączy w sobie cykliczność i wielowymiarową wyjątkowość. Dodatkowo należy już przez tak zwany pandemiczny pośpiech do kategorii Last Week, czyli ostatni dzień wystawy, to przyszła niedziela 4 października. Zanim więc o szczegółach owej ekspozycji, to kilka uwag tak zwanych obiektywnych. Otóż ta cykliczna wystawa, prezentująca dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie, kierowanej od 10 lat, brawo, to wszak jubileusz, przez profesora Kamila Kuskowskiego, być może też dzięki geograficznej bliskości, jest stale obecna w programach wystawienniczych Gorzowskich galerii. Ale aktualna wystawa, być może ze względu na ów jubileusz, to aż 70 artystów. Nie pamiętam takiej tematyczno-reprezentatywnej zbiórki w historii naszej galerii. To też nawet nie próbuję przywołać tu nazwisk artystów, a i z owymi 35 syntetycznie rzecz ujmując obiektami, instalacjami, rzeźbami, sfilmowanymi akcjami, neonem, wideoartem, etc. też mam pewien problem i nie chodzi tylko o obcojęzyczne na ogół tytuły, które przecież jakoś można wytłumaczyć tak komunikacyjnie jak personalnie. Wśród artystów ze Szczecina są wszak i reprezentanci różnych narodowości. Tak czy owak, jest to ciekawy i w miarę, jako się rzekło, reprezentatywny przegląd młodej sztuki par excellence współczesnej, dekonstruktywnej z założenia. Co też w towarzyszącej wystawie ulotce wprowadzającej dość jasno i przejrzyście tłumaczą profesor Kuskowski i dr Dariusz Mariusz Fotczuk. Na tyle jest to rzecz wyjątkowa, że tym razem bez zwyczajowej ironii, która towarzyszy na ogół bełkotliwym filozoficznie i formalnie egzegezom przemądrzałych krytyków sztuki, które wprawiają mnie w dobry humor, zacytuję. W swoim programie pracownia od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku. Sensem wielu ćwiczeń jest praca nad ujawnieniem i zmianą znaczeń, jakie wiązać się mogą z konkretnymi przedmiotami, prostymi działaniami i gestami. Odwołując się do tradycji dadaizmu, jak i zdobyczy sztuki pojęciowej, studenci zgłębiają zagadnienia zmiany statusu przedmiotów poprzez praktyki dekonstrukcyjne, ingerencję w formę i świadome operowanie kontekstem, rozwijają umiejętności wizualnego komunikowania, formułowania logicznej wypowiedzi opartej na wizualnych porządkach i kodach. Współczesne szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z XIX-wiecznym akademizmem. W chwili obecnej jego podstawy muszą opierać się na metodach i założeniach biegunowo innych niż te, które go fundowały. Coś, co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś ujęte w ramy metody, decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza również o rozwoju krytycznej wrażliwości, która pozwala w konsekwencji na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej i politycznej. W takim ujęciu celem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami będą trening twórczości i wzmacnianie dociekliwości. Kwestia kształcenia indywidualnego warsztatu i manualnych umiejętności schodzi na plan dalszy. W rozwijanej w pracowni metodzie sprawność procesów myślowych i ich ewaluacja pojawiają się w miejsce tradycyjnego warsztatu i uwielbienia dla manualnej sprawności. Wspomniana wcześniej mnogość prac młodych na ogół twórców związanych z ową szczecińską pracownią pozwala nie tylko przyjrzeć się sformułowanym metodom, ale też zachwycić się kreatywnością wielu instalacji i zdekonstruowanych przedmiotów. A to bardzo interesujące. Polecam zatem.